Czcigodny księże biskupie, czcigodni księża, perspektywa kongresu eucharystycznego, który odbędzie się w przyszłym roku w Kaliszu, inspiruje wzmożone zainteresowanie tematyką Eucharystii. Pomocą w owocnym przeżywaniu tej tajemnicy mogą być przemyślenia, których dostarcza nam starożytność chrześcijańska. Teologia Eucharystii, którą odnajdujemy u ojców Kościoła, nie tylko naświetla dzisiejszą naukę na ten temat, ale także ją ubogaca. Zawiera bowiem elementy, które, jak się wydaje, w dzisiejszej refleksji teologicznej uległy pewnemu zapomnieniu. Warto więc wrócić do źródeł, bo w nich, mimo upływu wieków, znajduje się nienaruszona świeżość i niezwykła oryginalność. Nauka ojców Kościoła na temat Eucharystii posiada wiele aspektów. Niewątpliwie na plan pierwszy wysuwa się wśród nich ujmowanie Eucharystii nade wszystko w kategoriach pokarmu duchowego, dającego życie wieczne człowiekowi. Dzisiaj w większym stopniu akcentuje się Eucharystię jako ofiarę. I mamy tutaj o tyle pewne inne rozłożenie akcentów. Ojcowie Kościoła zatem dążyli nie tyle do udzielenia odpowiedzi na pytanie, kto jest obecny w Najświętszym Sakramencie, tak jak my dzisiaj przygotowujemy dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Kogo przyjmiesz? Pana Jezusa. Kto jest? Pan Jezus. Lecz w starożytności chrześcijańskiej mamy znowu to przestawienie akcentów, mianowicie pytanie brzmiało, co daje ci Eucharystia? Jakie przynosi skutki? I odpowiedź na to pytanie o skutek przynoszony przez Eucharystię była jednoznaczna. Eucharystia daje nam życie wieczne. Odnajdujemy tę odpowiedź w najstarszym dziele literatury patrystycznej z końca I wieku, Didache. Konsekwentnie zatem inaczej nazywano Eucharystię boskim pokarmem, boskim napojem i zwracano uwagę na to, że chrześcijanin po to uczestniczy w Eucharystii, ażeby się mógł karmić ciałem i krwią Chrystusa obecnego w tej Eucharystii. Czym była zatem Eucharystia dla starożytnych chrześcijan? Myślę, że odpowiedź jest też krótka i niebudząca wątpliwości. Jednoznacznie, Eucharystia była naprawdę centrum, wokół którego ogniskowało się życie starożytnych chrześcijan. W najstarszych dokumentach nie znajdujemy danych o innych spotkaniach chrześcijan, jak tylko takich, które noszą cechy zgromadzenia eucharystycznego. Taki charakter nosiły także praktykowane w początkach chrześcijaństwa agapy. Eucharystia w rozumieniu starożytnych chrześcijan oznaczała nie tylko udział w liturgii zgromadzenia eucharystycznego, ale przede wszystkim i na pierwszym miejscu przyjęcie pokarmu duchowego, czyli ciała i krwi Pańskiej. Posługując się dzisiejszą terminologią, można by stwierdzić po prostu, że wczesne chrześcijaństwo nie znało, mówiąc dzisiejszym językiem, udziału we mszy świętej bez przyjęcia komunii świętej. Było to absolutnie nierozdzielne. Takie rozumienie Eucharystii prowadziło konsekwentnie do ujmowania mszy świętej przede wszystkim w kategorii uczty. I to jest naczelne nazwanie Eucharystii w starożytności – uczta. Czym, mówiąc dzisiejszym językiem, gdybyśmy zapytali starożytnego chrześcijanina, jest msza święta? Ucztą. My dzisiaj na pierwszym miejscu odpowiemy, czym jest msza święta, bezkrwawą ofiarą i tak dalej. Uczta, na którą z radością schodzili się wyznawcy Chrystusa. Uczta wykluczała postawy bierne, bo w uczcie wszyscy powinni uczestniczyć. Nikt nie idzie na ucztę, żeby się na nią patrzeć, lecz żeby pożywać to, co jest przygotowane. Nie można inaczej przychodzić na ucztę. Chrześcijanie pierwszych wieków mieli pod tym względem doskonałe wyczucie. Przyjęcie Komunii Świętej, nakarmienie się Eucharystią nosiło cechy centralnego wydarzenia, dzisiejszym językiem mówiąc, mszy świętej. Stanowiło punkt szczytowy. Taki był też cel dokonującej się w czasie Eucharystii przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Po to przemiana, aby przyjąć przemieniony chleb i wino w czasie uczty. Starożytny chrześcijanin nie potrafiłby zrozumieć, po co odwieczne słowo przywoływane modlitwą epiklezy, by przemienić chleb i wino w ciało i krew swoją, miało stępować, jeśli nie w celu przyjęcia go przez wiernych w postaci pokarmu i napoju duchowego dającego życie wieczne. Z taką interpretacją sensu przemiany eucharystycznej będę używał tego określenia. Starożytność chrześcijańska nie miała określenia, które my się dzisiaj posługujemy. Przeistoczenie. To jest oczywiście późniejsze. Konsekracja. Także to, co dzisiaj mówimy w starożytności, znano to słowo, ale nie w takim odniesieniu, jak to mamy dokładnie dzisiaj. Po prostu to, co my dzisiaj nazywamy przeistoczeniem, konsekracją, nazywano przemiana. Przemiana eucharystyczna, tak jak mówimy, przemiana wewnętrzna, było to samo greckie słówko metabole. Za taką interpretacją właśnie sensu przemiany przemawia także znana nam dobrze modlitwa dziękczynna po Komunii Świętej, zawarta w Didache, tylko pierwszą zwrotkę przypomnę, resztę każdy na pewno pamięta. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, które nam poznać dałeś, które zamieszkało w sercach naszych, i za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego, Tobie chwała na wieki, i tak dalej. Mamy tam więcej zwrotek tego tekstu. To jest właśnie to ujęcie w dziękczynieniu tego, co chrześcijanin czuł. Na uwagę w tym kontekście zasługuje fakt, że struktura mszy świętej w Kościele pierwszych wieków nie różniła się od struktury mszy świętej dzisiaj. Nie różniła się oczywiście w sposób zasadniczy. Potwierdzenie tego mamy w najstarszym zachowanym świadectwie, pochodzącym z połowy II wieku, autorstwa świętego Justyna, męczennika. Poniósł śmierć męczeńską 164-65. Wspominamy go 1 czerwca. Cytuję. W dniu zaś zwanym Dniem Słońca, terminologia rzymska, dies solis, czyli niedziela, odbywa się zebranie w jednym miejscu wszystkich razem i z miast, i ze wsi. Czyta się wtedy pamiętniki apostolskie, tak nazywa Justyn Ewangelię, lub pisma prorockie, czyli nasza liturgia słowa. Jak długo czas na to pozwala. Gdy zaś lektor skończy, przełożony żywym słowem upomina i zachęca do naśladowania tych wzniosłych nauk, nasza dzisiejsza homilia. Następnie powstajemy z miejsc i modlimy się. Nasza modlitwa wierna. Po modlitwie zaś następują opisane już w poprzednim fragmencie ceremonie, mianowicie przynosi się chleb oraz wino z wodą, ofiarowanie, nad którymi przełożony odmawia modły i dziękczynienia, ile tylko może. Nasza modlitwa eucharystyczna, to ile tylko może, wskazuje na to, że była jeszcze to modlitwa improwizowana, że nie było ściśle kanonu. Lud zaś odpowiada mu radosnym amen. To jest to amen, które mówimy przed Ojcze Nasz. Wreszcie następuje rozdawanie każdemu cząstki pokarmu eucharystycznego. Nieobecnym zanoszą go diakoni. Jest w jego dziele Apologia pierwsza, w rozdziale pierwszym. Jaka zatem była wiara chrześcijan w obecność, to co my dzisiaj tak akcentujemy, w obecność Chrystusa w Eucharystii? Dla pierwszych chrześcijan obecność Chrystusa w Eucharystii była oczywistością. Dlatego też uważali za zbędne pisanie traktatów na ten temat. I jest rzeczą budzącą nieraz zdziwienie, że nie mamy z okresu starożytności chrześcijańskiej ani jednego dzieła, które byłoby poświęcone wyłącznie Eucharystii. Dlatego, że Eucharystia była nie tylko przedmiotem, ale także elementem wiary. Bez tego nie byłoby chrześcijaństwa. W konsekwencji zatem w starożytności chrześcijańskiej nie udowadniano obecności Jezusa w Eucharystii, uważając, że to jest samo w sobie oczywiste i stwierdzano, że Eucharystia to po prostu to ciało i krew Chrystusa. W cudzie przemiany eucharystycznej widziano przede wszystkim kontynuację cudu wcielenia. Proszę zauważmy, że my dzisiaj Eucharystię łączymy raczej z wydarzeniem, ze śmiercią Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstaniem, co oczywiście prowadzi nas do tego ujęcia ofiary. Natomiast starożytni chrześcijanie łączyli bardziej Eucharystię z tajemnicą wcielenia, uważając ją za kontynuację tajemnicy wcielenia i konsekwencję uznania tajemnicy wcielenia. Na tej samej zasadzie, jak Chrystus, Syn Boży, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, na tej samej zasadzie przyjmuje teraz ciało pod postacią chleba i krew pod postacią wina. Po prostu jedna i ta sama linia, także możemy na ten temat czytać u świętego Justyna. Dociekania ojców Kościoła idą jednak w nieco innym kierunku. Mianowicie interesuje ich odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek, przyjmując chleb i wino, czyli dary materialne, aczkolwiek przemienione w ciało i krew Chrystusa, dostępuje skutków duchowych, wśród których oczywiście na pierwszym miejscu jest życie wieczne. Jak materia może dać skutki duchowe i to tej rangi? Czyli intryguje, innymi słowy mówiąc, starożytnych chrześcijan problem sposobu przemiany, jaka dokonuje się w materialnych darach chleba i wina. Także możemy mówić o skutkach duchowych. Stąd w teologii patrystycznej doktrynie o Eucharystii towarzyszy cały czas, jak wspomniałem, to pojęcie przemiana eucharystyczna i szczególnie u ojców greckich i u ojców syryjskich doprowadzi to dostrzeżenia szczególnej i nieodzownej roli w akcie tej przemiany eucharystycznej Ducha Świętego. Zdaniem ojców przemiana eucharystyczna, a przede wszystkim skutki, jakie przynosi Eucharystia, to co mówiliśmy, życie wieczne, skutek duchowy, byłyby niemożliwe bez działania Ducha Świętego. Czyli mówiąc najprostszym językiem, materialny chleb i wino nie mógłby dać tych skutków, jakim jest życie duchowe, bez włączenia się w to Ducha Świętego i Jego działania. Stąd w teologii patrystycznej związek Ducha Świętego z Eucharystią staje się tematem kluczowym. Nauka Eucharystii w starożytnym Kościele jest nierozerwalnie związana z nauką o działaniu w niej i przez nią, przez Eucharystię, Ducha Świętego. Wydaje się, że ten aspekt został w dzisiejszej teologii nieco zapomniany, pominięty. Dla greckich ojców Kościoła jest sprawą oczywistą, że skoro dla zaistnienia ludzkiego ciała Syna Bożego w akcie wcielenia konieczny był udział Ducha Świętego, zgodnie ze znaną nam dobrze relacją Łukasz 1,35, opis zwiastowania. Jakże się to stanie, skoro męża nie zna, pyta Maryja? Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego cię ocieni, poczniesz. A więc tego rodzaju odpowiedź. To analogicznie w takim razie dla zaistnienia ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii także nieodzowny jest udział i działanie Ducha Świętego. Wynika z tego, że Eucharystia, to co przed chwilą mówiłem, jest po prostu kontynuacją tajemnicy wcielenia. W konsekwencji rola Ducha Świętego w Eucharystii nie może być mniej decydująca, niż była przy dziewiczym poczęciu Jezusa w łonie Maryi, skoro Eucharystia także daje nam ciało i krew Chrystusa, wcielenie. Pięknie ujmuje to święty Jan Damasceński, ostatni z ojców greckich, zmarły w 754 roku, właściwie syntetyzując. Cytuję. Podobnie jak wszystko, czego dokonał Bóg mocą Ducha Świętego, tak również teraz działanie Ducha Świętego sprawia to, co jest wyższe ponad naturę, co tylko wiarą możemy poznać. Jak mi się to stanie, mówiła święta dziewica, skoro nie znam męża? Odpowiada jej archanioł Gabriel, Duch Święty stąpi na ciebie, a moc Najwyższego ocieni cię. I jeśli ty także teraz zapytasz, jak chleb może stać się ciałem Chrystusa, a wino i woda krwią Chrystusa, to i ja podobnie ci odpowiem. Duch Święty z nagła zstępuje i dokonywa tego, co przewyższa rozum i pojęcie. W jego dziele De Fide o wierze w pierwszej księdze. Nie trudno zauważyć, że w tej wypowiedzi świętego Jana Damasceńskiego jest wyraźnie wskazany jako sprawca przemiany eucharystycznej po prostu Duch Święty. To jego działanie powoduje zaistnienie rzeczywiste Chrystusa pod postaciami, mówiąc dzisiejszym językiem, chleba i wina. Duch Święty jest tym sprawcą. Głównym. Niech się księża nie obawiają, że zostają przez to pomniejszeni, bo oczywiście Duch Święty dokonuje tego dzieła i tego oczywiście ojcowie tak samo byli świadomi, posługując się kapłanem, który jest tutaj narzędziem Ducha Świętego, instrumentem, mówiąc językiem filozoficznym, jest causa instrumentalis, ale główną przyczyną sprawczą przemiany będzie Duch Święty, causa principalis. To jest właśnie to, że rola kapłana jest absolutnie nieodzowna, ale tym, który jest autorem przemiany eucharystycznej, jest właśnie Duch Święty. Na ten temat mamy bardzo wiele świadectw, i oczywiście natychmiast konsekwentnie pojawia się dalsze pytanie, jak Duch Święty zostaje wyproszony, czy mówiąc kolokwialnie, sprowadzony do aktu przemiany. I znowu odpowiedź jest tutaj ojcu wyraźna, to dokonuje się dzięki modlitwie epiklezy. Modlitwie epiklezy, którą kapłan wypowiada, on wypowiada oczywiście, w imieniu Kościoła, przyzywając Ducha Świętego. I tę epiklezę nazwano epiklezą konsekracyjną. Najstarsza epikleza konsekracyjna, którą znamy, pomijam dyskusje inne na ten temat, jest u świętego Cyryla Jerozolimskiego, to jest IV wiek, rok jego śmierci 387, gdzie święty Cyryl niezwykle obrazowo, ale i przekonująco powiada, że modlitwa wypowiadana, przyzywania Ducha Świętego powoduje, że Duch Święty zstępuje na dary chleba i wina, aby ich dotknąć. I to jest właśnie to słowo, które staje się słowem kluczem. Dotknąć tych darów. Efapsai to greckie. I teraz, gdy Duch Święty dotknie materialnego chleba i wina, to ponieważ to jest Duch Święty, to tego, co dotknie, jest siłą rzeczy przemienione. Musi być przemienione. Nie ma innego wyjścia, bo to jest działanie Ducha Świętego. I to przemienienie na skutek dotknięcia powoduje, że czyni, mamy drugie słowo, które święty Cyryl Jerozolimski używa, greckie poiein, czyni dosłownie ten chleb i to wino ciałem i krwią Chrystusa. To nie koniec tego. Wobec powyższego teraz mamy już chleb i wino, które stały się ciałem i krwią Chrystusa dzięki dotknięciu Ducha Świętego. Druga część rozumowania świętego Cyryla, ten przemieniony chleb i wino, czyli Eucharystię, my przyjmujemy w Komunii Świętej, mówiąc dzisiejszym językiem. Przyjmujemy w siebie i wobec powyższego to prowadzi ojców Kościoła do wniosku, że w takim razie ten dotyk Ducha Świętego zawarty w postaciach chleba i wina, on przechodzi w nas. Czyli, mówiąc teologicznie bardziej poprawnie, trzeba powiedzieć, że w takim razie ta moc Ducha Świętego poprzez Eucharystię przechodzi w nas, w nasze wnętrze. Czyli my, przyjmując Eucharystię, przyjmujemy w siebie moc Ducha Świętego. I mamy to rozszerzone spojrzenie na Eucharystię, że to nie jest tylko, jak my dzisiaj mówimy, my za bardzo chyba się do tego zawężamy, tylko przyjęcie ciała i krwi Chrystusa. Chrystusa przyjmujemy. To prawda. Oczywiście nikt tego nie podważa, broń Boże. Ale to jest coś więcej, że przyjmujemy także w tym ciele i krwi Chrystusa moc Ducha Świętego, który zadziałał, przemieniając chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. I tę moc Ducha Świętego przyjmujemy. Proponuję księżom, ksiądz wikariusz generalny mi podpowiedział, chociaż zapomniałem, że kiedyś w archidiecezji poznańskiej było to nawet takie zadanie na kursie dokształcającym dla księży wikariuszy. Zajrzeć do modlitwy po Komunii Świętej teraz tej 32. niedzieli po zesłaniu Ducha Świętego. Kończy się dzisiaj tydzień 32, jeśli księża pamiętają, zacznie się jutro 33. I tam w postkomunii, mówiąc po dawnemu, jest piękna modlitwa, którą polecam odmawiać sobie zawsze po Komunii Świętej, nawet prywatnie. Właśnie podziękowanie za to, że mogliśmy przyjąć moc Ducha Świętego w Eucharystii, karmiąc się Eucharystią. To jest właśnie coś niezwykłego i co jest godne naszej uwagi i rozbudowy pewnej duchowości naszej, przeżywania Eucharystii, bo my bardzo często też wpadamy w schemat. I teraz dodam, że ojcowie syryjscy, wśród których największym przedstawicielem jest święty Efrem, zmarły 383 rok, czy też IV wiek, właściwie używa zamiennie tego określenia moc Ducha Świętego i Duch Święty, głosząc, że właściwie przyjmując Komunię Świętą, chrześcijanin przyjmuje także Ducha Świętego. To brzmi prowokacyjnie trochę. I tak nie możemy iść na ambonę i wiernym powiedzieć, o, pójdziecie do Komunii Świętej, przyjmiecie Ducha Świętego za chwilę. Oczywiście tak nie możemy mówić. Trzeba przygotować to, żeby to dotarło. Ale ta myśl jest, bo ta moc, czyli jest. Możemy powiedzieć, w tym nie ma niestosowności. Ta moc oznacza, wyraża Ducha Świętego, który jest obecny w Eucharystii. Ja zacytuję tu może. Święty Efrem w swojej pieśni o Eucharystii pisze następująco. W Twym chlebie żyje ukryty duch, który nie może być spożyty. W Twym winie płonie ogień, który nie może być wypity. Duch w Twym chlebie, ogień w Twym winie są wielkimi cudami, jakie przyjmują nasze warki. Jednoznaczne użycie zamiennie słowa duch, ogień. Wszyscy wiemy, ogień jest symbolem Ducha Świętego, no choćby z dnia Pięćdziesiątnicy. Jest to jednoznaczne wskazanie właśnie na tego Ducha Świętego, którego przyjmujemy i który w Eucharystii jest ogniem. I jako ciekawostkę dodam, że w liturgii wschodniej, konkretnie w liturgii greckiej świętego Jakuba, jest obrzęd dolewania gorącej wody do konsekrowanego kielicha przed Komunią Świętą. Dzeon się nazywa ten obrzęd. I diakon, który to mówi, wypowiada słowa wyrażające żar Ducha Świętego. A z kolei w modlitewniku dla kapłanów, znalazłem to kiedyś i to mnie bardzo poruszyło, niejakiego, więcej nie potrafię o nim powiedzieć niestety, Symeona Metafrastesa. W prawosławnym modlitewniku jest są zawarte ciekawe słowa, które diakon wypowiada przed rozdzieleniem Komunii Świętej wiernym, które też dla nas brzmią szokująco. Oto przystępuję do boskiego stołu, Stwórco, nie poparz mnie tą komunią. Ogniem bowiem jesteś, spalającym niegodnych, ale oczyść mnie od wszelkiej zmazy. To jest to coś, co porusza bardzo, ale równocześnie, proszę czcigodnych księży, no zawiera naprawdę głębię teologiczną, no, do której by warto wrócić. I żeby ten wątek podsumować, chciałem jeszcze przypomnieć, że to myślę, że pamiętamy wszyscy, jak wyglądało w starożytności chrześcijańskiej cyborium, jak był przechowywany Najświętszy Sakrament, mówiąc najprościej. Był przechowywany w ten sposób, że do baldachimu na łańcuchu wisiało cyborium, tabernakulum nasze, w kształcie gołębicy. I w tym naczyniu w kształcie gołębicy był przechowywany Najświętszy Sakrament, oczywiście przede wszystkim dla chorych, żeby go zanieść chorym. I mamy tutaj niezwykle głęboką wymowę, mianowicie wskazującą na związek Eucharystii z Duchem Świętym, którego symbolizuje gołębica, a równocześnie na ten element uświęcenia, umocnienia, przepełnienia mocą Ducha Świętego. To jest ta gołębica, która przypomina nam o ścisłym związku Ducha Świętego i Eucharystii. I ostatni punkt, który już tutaj bardzo krótko chciałbym potraktować, mianowicie jako skutek przyjmowania Eucharystii. Starożytni chrześcijanie twierdzili, że tym skutkiem jest nieśmiertelność i zmartwychwstanie ciał. I to jest coś, co także dzisiaj, o czym dzisiaj mało mówimy. To już mamy w księdze Didache, tej modlitwie dziękczynnej, którą cytowałem. Dziękujemy Ci za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś. Co to znaczy? Przecież nieśmiertelność nie oznacza nieumieralności i chrześcijanie byli świadomi tego, że każdy umrze. Otóż to oznacza, że starożytni chrześcijanie byli przekonani o tym, iż przyjmując Eucharystię, cały nasz organizm, całe nasze jestestwo, także nasze tkanki zostają wysycone boskością. Są przepełnione Bogiem i dlatego święty Ignacy Antiocheński będzie nazywał Eucharystię, 107 rok, jego męczeństwo w Koloseum, będzie nazywał Eucharystię pokarm nieśmiertelności. A na innym miejscu powie, że to jest lekarstwo pozwalające nie umierać. Dosłownie. Teraz konsekwentnie zmartwychwstanie ciał staje się argumentem, do którego dzisiaj teologia wraca, chociaż nieśmiało wraca do tego, za mało wraca. Dzisiejsza eschatologia, ściślej mówiąc, tak zwana teoria transubstancjacji paschalnej, która w eschatologii się pojawia. Mianowicie, Pan Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli łączy Chrystus zmartwychwstanie w dniu ostatecznym z przyjmowaniem Jego ciała i Jego krwi. A zatem zmartwychwstanie jawi się tutaj jako skutek bezpośredni przyjmowania Eucharystii. I tak to ujmowali starożytni chrześcijanie. Tak to widzieli także ojcowie Kościoła. Jeżeli przyjmujesz Eucharystię, musisz zmartwychwstać. Nie może być inaczej. Bo to, co jest w tobie, boskie, nie pozwoli, mimo że w proch się twoje ciało rozsypie, ażeby tam pozostało. Ono się wyrywa, jeśli tak można powiedzieć, do życia wiecznego. I powiedzmy, że święty Ireneusz, wielki ojciec Kościoła, zmarł w 202 roku, użył tego jako argumentu polemiki z gnostykami ówczesnymi, którzy negowali zmartwychwstania ciała. I to był dla niego koronny argument, zarzucając im, że nie rozumieją tego, cytuję, jak chleb ziemski, który przez wezwanie Boże stał się Eucharystią i składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebiańskiego, nie może zadziałać na ciało nasze, które go przyjmuje i nie uczynić, że ono także składa się z dwóch elementów. Ziemskiego, to się rozsypie w proch wszystko, ale i niezniszczalnego. To jest to duchowe DNA, oczywiście tego jeszcze święty Ireneusz nie znał. I to prowadzi do wniosku, że w takim razie po przyjęciu Eucharystii każdy chrześcijanin siłą rzeczy, siłą faktu jest Christophoros, nosiciel Chrystusa, jak monstrancja. Nasze ciało, nasze tkanki, to wszystko, co jest, co nas tworzy, całe krwioobiegi, co tam jeszcze w sobie mamy, to wszystko staje się monstrancją dla Jezusa. Ale monstrancją z punktem odniesienia do czasów ostatecznych, do zmartwychwstania. Kończę, proszę księży. Myślę, że tych kilka myśli, które tutaj starałem się rzucić, ukazuje nam ogromne bogactwo rozumienia Eucharystii, przeżywania jej i także pojmowania jej jako pewnej całości dla życia chrześcijańskiego. Jeżeli rzeczywiście chcemy ukazać sens życia chrześcijanom, także dzisiejszym zagubionym, musimy wskazywać na Eucharystię jako sens wszystkiego, bo w Chrystusie mamy dosłownie wszystko. wszystko od Niego mamy. I zakończę cudowną modlitwą, by to trzeba nazwać, którą podaje święty Ambroży, IV wiek, 397 rok jego śmierci, biskup Mediolanu, w dziele o dziewictwie, gdzie wyraża, właściwie to jest bardziej wyznanie wiary jego niż modlitwa i byłoby dobrze, żebyśmy uczynili to naszym wyznaniem wiary. Wszystko mamy w Chrystusie. Niech się do Niego każda dusza zbliża. Jeśli ranę uleczyć pragniesz, On lekarzem. Jeśli gorączka cię trafi, On źródłem. Jeśli ciąży ci nieprawość, On sprawiedliwością. Jeśli pomocy szukasz, On mocą. Jeśli śmierci się lękasz, On życiem. Jeśli tęsknisz za niebem, On drogą. Jeśli z kręgu ciemności uciekasz, On światłem. Jeśli szukasz pokarmu, On chlebem. Skosztujcie więc i zobaczcie, jak słodki jest Pan.